Mamy dzisiaj wieczorem pytania. To pierwsze pytanie z pewnej rozmowy przed kilkoma dniami. Było więcej tych rozmów w tym kierunku. Mianowicie, dlaczego Bóg nie czyni jeszcze więcej, czegoś więcej? I to jest pytanie, które nas wszystkich naturalnie porusza, każdego pojedynczego. Nie ma nikogo, kto to poważnie myśli z naśladownictwem Jezusa i myśli to szczerze z tym słowem tej godziny, z poselstwem i właściwie ze wszystkim, co stało się nam kosztownym i drogim. I kto by nie szedł przez samo badanie, czy nie badał samego siebie. Myślę, że to dotyczy nas wszystkich. Do tego, na to musi nam Bóg dać odpowiedź, bo każda ludzka odpowiedź mogłaby znaczyć omijanie tej rzeczy. My wszyscy jesteśmy tylko ludźmi i ja jestem skłonny do tego, aby mówić, powiedzieć, że Bóg te historyczno-zbawienne rzeczy po prostu zachowuje aż do końca i że On swoją sprawę przyprowadzi do zakończenia, kiedykolwiek ten czas do tego nadejdzie. Ale z drugiej strony mamy prawo na to, aby czekać, oczekiwać i liczyć się z tym, że wszystkie obietnice, jak są napisane, wypełnią się na wierzących. Na to nie potrzeba czekać. To dotyczy zbawienia, uzdrowienia, ratunku, uwolnienia, wszystkiego, co stało się na Golgocie. To, co tam zostało zapłacone, wykupione, dla nas zostało przygotowane. Na to nie potrzebujemy czekać. To jest dane, stoi do dyspozycji. To stało do dyspozycji wszystkim, którzy uwierzyli w całym czasie zbawienia i stoi dzisiaj do naszej dyspozycji. Jeżeli ktoś chce być zbawiony, wtedy nie można jemu powiedzieć, poczekaj, aż Bóg coś wielkiego uczyni. Nie. Tym największym, co Bóg uczynił, to już się stało. To stało się na Golgocie. Tam stało się to największe, cokolwiek, co Bóg kiedykolwiek uczynił. A więc zbawienie, ratunek stoi do dyspozycji i uzdrowienie jest już dane. I to, co dotyczy chrztu Duchem Świętym, bo to pytanie jest często stawiane, ono stoi wszystkim do dyspozycji. To nie może być inaczej. My musimy tą samą Ewangelię głosić, którą głosił Piotr i Paweł. I to było już w pierwszym kazaniu. Pokutujcie i niech każdy z was da się ochrzcić w imię Pana Jezusa Chrystusa na przebaczenie waszych grzechów. Wtedy otrzymacie dar Ducha Świętego. Bo wam i waszym dzieciom i wszystkim, którzy są jeszcze z dala, ilu ich Bóg Pan jeszcze przywoła, im płaci ta obietnica. Zostaliśmy przywołani, wtedy nam płaci ta obietnica. Musimy tylko otrzymać nową odwagę, aby zbliżyć się do Boga w modlitwie, w wierze, w tej nadziei i świadomości i oczekiwaniu, że to, o co Go prosimy, postawił już do dyspozycji. I On chce nas w modlitwie tylko przygotować, abyśmy mogli przyjść do tej pozycji, żebyśmy mogli to otrzymać. Ja powiem to teraz naumyślnie, dlatego że mój brat Alfred Borg, on tu siedzi, niedawno zapytał mnie. Myślę, że mogą tutaj to powiedzieć bracia Alfred. On zapytał mnie, nie wiem, czy po imieniu mnie do mnie powiedział, czy nie. On powiedział spontanicznie, powiedział, powiedz, czy modlisz się i za mną? I ja mówię, muszę wam już powiedzieć. Ja w tym momencie byłem zakłopotany. Ja modlę się ogólnie za wszystkich, ale tylko i za kogoś, kto mi powie bezpośrednio, że jestem w potrzebie i tak dalej. Ale ja rozmyślałem o tym. To było pytanie, które, z którego nie mogłem się wymknąć czy uniknąć. Ja musiałem powiedzieć, muszę ci powiedzieć, Alfred, od tego dnia to była taką lekcją dla mnie, że twoje imię i imię innych codziennie z Bożą pomocą przynoszę przed tron Boży. Pomyślałem, że nie jesteś, myślałem, że nie jesteś w potrzebie. Nie, zrozum mnie właściwie. Ale gdy tak jesteśmy zapytani, powiem wam, gdybyś ty był tak zapytany, albo ja, wtedy nie wiedział, co byłoby odpowiedzią nas wszystkich. Chciałbym to nam wszystkim dzisiaj podać dalej. Nawet gdy nie znamy potrzeb pojedynczych, te potrzeby istnieją, obojętnie jakiego rodzaju. I Paweł mówi nawet, ja wspominam na was w moich modlitwach po imieniu, nazywając po imieniu. Zapytam się was, jak długa była jego lista. Nie wiem, czy mogę tutaj to powiedzieć. Mam nadzieję, że moja siostra tu nie będzie na mnie rozgniewana, ale ona mi powiedziała, bracie Frank, ja zrobiłam sobie listę ze wszystkimi tymi imionami, które Bóg położył na moim sercu, abym ich nie zapomniała. Zapisałam sobie wszystkich i powiedziała, teraz już jest tutaj 230 imion, ale ty stoisz na samej górze, napisany. Jesteś napisany. Ona to tak myślała szczerze i dobrze. Wiecie, my jesteśmy otoczeni tak drogimi, miłymi ludźmi i to do mojego serca przemówiła. Zauważa się, że ludzie są przy rzeczy, że im lud Boży leży na sercu i że ta sprawa nie jest obojętna im. I w tym momencie, gdy nam ktoś stał się obojętnym, wtedy mamy tą skłonność, tą przychylność i miłość, wtedy straciliśmy. I to nie może być. Wręcz przeciwnie. My musimy z powrotem do pierwszej miłości powrócić, współczuć sobie nawzajem, na całym ciele. I jak wiecie, my mamy tam dwie możliwości, co dotyczy osądzania zgromadzenia, czy tych, którzy służą w słowie. Można raz osądzić i powiedzieć, tak, byłoby dobrze, gdyby bracia mieli więcej od Boga, aby mogli więcej rozdzielać, aby więcej się działo. To jest prawda, ale przy tym to nie ma pozostać. Gdy nam się rozchodzi o to, aby Bóg więcej miał czynić, wtedy nie wystarczy to ziemskie osądzenie sytuacji. Wtedy musimy do Boga wołać i powiedzieć, Panie, my często śpiewamy więcej, więcej od Zbawiciela i abyśmy szczerze i z głębi mogli się modlić, Panie, wyposaż Twoich sług tak, jak Ty tych pierwszych świadków wyposażyłeś, uzbroiłeś. Uczyń z nich tak na końcu, z nich takich, jakimi byli bracia na początku. Czy wyraziłem się jasno? Myślę, że tak. I to jest właśnie potrzebne. Dopiero wtedy, gdy cały zbór, cały ciężar zacznie nieść i cały stan stanie się mu tą potrzebą i my będziemy wołać z tej potrzeby wspólnie do Boga, wtedy On nas wysłucha. I ja wierzę, że ten czas się przybliżył. Bóg nas zachował przed niektórymi rzeczami. To nie jest tutaj powodem, aby spoglądać na innych z góry, ale On zachował nas przed tym, aby z tym zwiastowaniem czynić jakieś widowisko. On zachował nas przed tym, żebyśmy demonstrowali jakąś pełną moc, abyśmy z siebie coś czynili. Ale to nie powinno nam przeszkadzać w tym, aby w Biblii nie wierzyć. I Paweł powiedział, nawet gdy jestem tym najmniejszym z apostołów, pomimo to te znaki i cuda apostoła działy się między wami. Ten dowód Bożego posłania tam był. Ja to wypowiadam otwarcie. Ja przy moim powołaniu nie zostało mi nic o takiej służbie powiedziane. I czasami wygląda mi to tak, jak gdyby to było małą przeszkodą. Dlatego, że właśnie myślę o tym, że odnośnie tego mi nie zostało nic powiedziane. Mi zostało dane zlecenie do zwiastowania słowa. I to czynię z wszelką powagą. Ja wczoraj jeszcze przy telefonie komuś powiedziałem, może już przedwczoraj, nie, wczoraj to było. Powiedziałem, jeżeli my w naszym życiu tak się będziemy zgadzać z Bogiem, tak jak ze Słowem Bożym zgadzamy się w zwiastowaniu, w głoszeniu, gdy te oba zakresy są pasujące, wtedy jest nam pomożone. To, co dotyczy zwiastowania, tak to powiedziałem i powtarzam, na podstawie bezpośredniego powołania Bóg nie dopuścił, żeby cośkolwiek było, co musiałoby być skorygowanym. Bóg nie może się korygować, nie może być korygowanym. To, co On mówi, zawsze się zgadza. To się zgadzało, dzisiaj się zgadza i zawsze będzie się zgadzać. I jeżeli my mamy tego samego ducha, którego prorocy i apostołowie mieli, tego samego Ducha Bożego, wtedy widzimy, co oni widzieli, słyszymy, co oni słyszeli, rozumiemy tak, jak oni rozumieli. To się nie da inaczej. Ten sam Duch objawia te same rzeczy. I gdy to nawet przychodzi do poselstwa czasu końca, wtedy i tutaj daruje nam Bóg łaski do rozróżniania, gdzie mąż Boży jako człowiek, jako kaznodzieja mówił, albo gdzie jest to tak, mówi Pan. To jest po prostu koniecznym, potrzebnym. I On to mówi albo we wprowadzeniu do pieczęci, albo już w pierwszej pieczęci. W każdym razie w tym czasie od 17 marca 1963 roku, że On czytał pewne komentarze i że uczyniłby wielki błąd, gdyby Pan w ostatnim momencie mu nie objawił, o co się rozchodzi. Także On czytał w książkach i stąd i stamtąd przejął jakieś rzeczy. To poświadcza sam. Czy te przejęte rzeczy, i ja myślę tutaj specjalnie, to ładne obliczenie, te 1954 lata, i to mogę wam pokazać z tej książki doktora Larkina i mogę wam tak samo przeczytać z tej samej książki i ukazać ten podział okresów czasu zborów, jak to mamy w tej książce okresów czasu zboru. Brat Branham to bezpośrednio odpisał jedno od drugiego, z tą jedną różnicą w tym, że on tego roku 1900 nie zapisał jako rozpoczęcie ostatniego okresu czasu zboru, tak jak to uczynił dr Larkin, ale z tym rokiem wylania Ducha Świętego w Los Angeles, on tam wpisał ten rok 1906. Wszystkie inne daty on tak przejął, jak to w tym dziele o historii Kościoła zostało już to przed przełomem stulecia i na przełomie stulecia zostało to postanowione. Nie wszystko było objawieniem. Niektóre rzeczy przejął, a inne było znowu objawieniem. Komu to można wyjaśnić? To jest bardzo ciężkie do zrozumienia. I to obliczenie w tym z tymi 1954 laty, które dotyczyły czasu Abrahama i miało to być przeniesione na nowotestamentowy zbór. I potem on mówi w tym kazaniu 70 tygodni lat Daniela w tym punkcie czasu, gdy powiedział: teraz mamy jeszcze 70 lat do 1977 roku, a potem będzie ten rok jubileuszowy. I on idzie jeszcze dalej i mówi, co znaczy rok jubileuszowy. Rok jubileuszowy znaczy zachwycenie zboru. To wszystko są wypowiedzi o wielkiej wadze. Wrogowie krzyża Chrystusa i wrogowie poselstwa, oni ukazują swoimi palcami, mówią, tak więc zobaczcie, on tam to i to powiedział. I powiedział jeszcze, i on mówi jeszcze, gdy jakiś prorok coś mówi i to się tak nie stanie, wtedy jest fałszywym prorokiem. I znacie wszystkie te myśli, czy przebieg myśli tych ludzi i w końcu wpadają w swój własny dół, bo jest napisane. Przez co, czy w czym osądzasz tego drugiego, w tym przeklinasz, czy osądzasz siebie samego. Nie wiem, jak na te rzeczy tutaj przychodzę, ale to jest po prostu koniecznym i ważnym, aby wiedzieć i aby rozróżniać, gdzie jest objawienie, gdzie są, a gdzie zostały rzeczy przejęte, gdzie Pan te tajemnice objawił, które były zakryte. Z pewnością niektórzy czytają ewentualnie moje pisma i mówią, tak, ale tutaj nie zgadza się to z bratem Branhamem i tutaj się to nie zgadza. To są ciężkie zarzuty i znowu muszę mówić, mam tylko jeden obowiązek, jedno zobowiązanie i ono jest dla Boga i Słowa Bożego, tylko jedno jedyne. I to może brzmi wyniośle i potem znowu ten zarzut. Ach, to słowo w ogóle do ciebie nie przyszło. Ty nie jesteś prorokiem. To słowo przecież przychodzi do proroków. I potem dosłownie ze wszystkich stron jest się tak traktowanym i gdyby się nie wiedziało, że Bóg darował powołanie i że zlecenie jest darowane, wtedy by posłuchało się tej krytyki i czasem z punktu widzenia krytyków mogliby mieć rację, bo mają na czym położyć swój palec. I pytają jeszcze, czy wierzysz w to, co powiedział prorok? Zauważacie, jak trudnym to jest? Jak już powiedziałem, nie można jak papuga powtarzać jakieś rzeczy. Trzeba ją, jak zawsze nauczałem, zawsze trzeba tę sprawę wziąć z powrotem do pisma i tą końcową odpowiedź trzeba mieć ze Słowa Bożego. Trzeba móc w tym spoczywać. Jeżeli nie można w tym, co się głosi, spoczywać, samemu spoczywać, jak mają w tym spoczywać słuchacze? To się nie da. Ta sprawa musi się zgadzać. Nie może coś się chwiać. To musi pasować. Mianowicie ze Starym i z Nowym Testamentem. I szczególnie to jedno miejsce, myślę też w pieczęciach, tam, gdzie brat Branham mówi, że w czasie, gdy ten anioł w objawieniu 10:1 zstępuje, ten siódmy posłaniec znajduje się na ziemi. I możecie sobie wyobrazić, jak trudnym to jest. On to powiedział. Moje oczy spoglądają na to. Ten tekst, litera po literze, słowo po słowie, widzą to moje oczy. Rozumiem, o co się rozchodzi. Jak wielką wagę, jaką wagę ma taka wypowiedź i będzie miała. Ludzie twierdzą naturalnie teraz, że prorok powiedział. Objawienie 10 wypełnia się podczas jego służby. I jak często on to powiedział, to wypełnia się objawienie 10:1-7. I często mówił, tutaj dzieje się objawienie 10, wiersz 7, postawione dla siebie, odnośnie siebie. I moi przyjaciele przychodzą, podobnie jak tych trzech przyjaciół Joba, którzy mieli także coś na skargę i mówią mi, ty siedzisz i tak już na kupie popiołu, głębiej, niżej już nie może iść, a więc trochę cię pewnie na tym posadzimy. I potem przychodzi to pytanie, czy wierzysz w to, co powiedział prorok? Co oczekujecie, że odpowiem? Jaką odpowiedź oczekujecie ode mnie? Mamy godzinę biblijną. Jesteśmy między nami. Dziękuję, bracie Wallström. Ty to pojąłeś. Naturalnie powiem, wierzę, co powiedział prorok. Wtedy muszę naturalnie te role zmienić i muszę postawić dalsze pytanie. Wierzę, że prorok to powiedział. Wierzę w to, co on powiedział. Pytaniem jest tylko, czy to się zgadza ze słowem. To jest to pytanie. Ja twierdzę, tak jak przedtem, że objawienie 10 stuprocentowo leży stuprocentowo w przyszłości. A jeżeli coś się wypełniło, to jest to wiersz 7, dlatego, że to jest księga prorocza, a proroctwo zawsze jedno, dwa albo trzy wypełnienia może mieć i znaczenia i konteksty. I dlatego jest to jasne, że czy w tym czasie, gdy ten siódmy posłaniec swe poselstwo podał, to ta tajemnica Boża się objawiła. Ale wiecie, i tam brat Branham prawie wyłącznie, gdy mówił, nie powtarzał dokładnie tego, co mówiła Biblia, ale z pamięci cytował i ciągle znowu mówił, jest napisane w tym czasie siódmego anioła te tajemnice Boże. Ale to tak tam wcale nie jest napisane. Tam jest napisane ta tajemnica Boża w liczbie pojedynczej. Ta tajemnica i ta tajemnica Boża. Tą tajemnicą Bożą jest i pozostanie Jezus Chrystus. I w Nim są wszystkie skarby mądrości i poznania Boga skryte. I znowu koryguję proroka. Czy myślicie, że sprawia mi to przyjemność? Tak można by kontynuować. Otrzymaliśmy to słowo dlatego, czy po to, aby brać je dokładnie, nawet gdy przy tym źle wypadamy w oczach ludzkich. Ale my musimy móc ostać się przed Bogiem. Ale teraz przejdźmy do tego z powrotem. Proszę, nie zrozumcie tego źle. My wierzymy z całego serca i z całej duszy, że brat Branham był tym największym prorokiem, który kiedykolwiek po ziemi chodził. Jego służba była większa niż służba Mojżesza, niż służba Eliasza i Pawła. Jego służba była większa. To była bezpośrednia służba, jaką nasz Pan wtedy, w czasach Abrahama miał, gdy te tajne myśli Sary, która była za nim w namiocie, zostały objawione. I on w tych dniach, także w tych dniach swego ciała mógł mówić ludziom, kim są, czym są i tak dalej. Tą samą służbę miał brat Branham. I ta służba była doskonałą. Tam nie było ani jednego upadku, ani jednego punktu, gdzie choćby raz to nie trafiło. On widział w wizji tą daną osobę, słyszał te słowa. Wszystko było stuprocentowym. I on mógł powiedzieć, jeżeli między tymi setkami, tysięcy przypadków na ziemi, choćby jeden mógł powstać i poświadczyć, że to, co na platformie pod darem rozróżniania było powiedziane i się nie zgadzało, to wtedy będę płacił jako fałszywy prorok. Ale to się zgadzało. Stuprocentowo się to zgadzało. I jeżeli rozchodzi się o objaśnienie Bożego planu zbawienia i o te szczegóły, wtedy coś, niecoś tu i tam jest wymagającym poprawy w tym zakresie, że może musiałoby to być uporządkowanym, aby stało to na właściwym miejscu, we właściwym stosunku do wszystkiego innego. I tutaj może być najwyżej jedno objawionym, że Bóg różne służby postawił do zboru. Przyjmijmy, że ktoś otrzymał od Boga to uprawnienie do tego, aby Boży plan przedłożyć i nauczać o tym i objaśnić. Nie mógłby niczego objaśnić, jeżeli nie byłoby przedtem proroka, aby ten materiał, który ma być przedłożony, postawić do dyspozycji. Prorok przychodzi ze słowem, stawia je do dyspozycji. Wtedy to słowo jest brane i wtedy jest uporządkowywane. Jak on sam powiedział, tak, że nie ma już żadnych luźnych końców, że nie ma już pytań otwartych, ale wszystkie luźne końce zostały złączone i wszystkie pytania zostały odpowiedziane. Mam tu jeszcze kilka przykładów. Nie chciałbym was przyprawiać o ból serca. Chciałbym tylko wam moje ciężkie stanowisko przedstawić przed oczy. Jeżeli istnieje jakiś człowiek, o którego powinniście się modlić codziennie, to ja nim jestem i proszę was bezpośrednio o to. Nasz brat tutaj już czytał słowo, które jest także napisane już w następnej broszurze, która będzie wydana o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa. Tam to słowo już użyliśmy. I ja wiem, że to, co mówię, tego może jeszcze nikt nie powiedział, ale jeżeli wiem, co mówię i jeżeli wiem, że to się zgadza, wtedy to po prostu mówię i dokładnie wiemy, że w zachwyceniu będą brali udział tylko ludzie, którzy byli gotowi. Poza tym nikt inny. I drzwi zostały zamknięte. Ci, którzy byli gotowi, weszli, a ci, którzy nie byli gotowi, stali na zewnątrz i pukali. I drzwi nie zostały otwarte. Tam nie mógł nikt bez szaty weselnej z tych wierzących wejść. To się nie da. Czegoś takiego nie ma i nie będzie. Człowiek, który będzie zachwycony, nie potrzebuje potem przy zachwyceniu jeszcze się troszczyć, czy będzie wyrzucony. Nie. Jeszcze raz nie. Mogę wam powiedzieć, kto to jest. Ta postać mężczyzny w tej szacie nieweselnej, to jest ten sam, który nas dniem i nocą oskarża. Ten oskarżyciel braci, który ma dostęp, ten stary Lucyfer, który był pierwotnie w niebie. On nie ma szaty weselnej, ale On cię może biało przyodziać. Nie myślcie sobie. On przychodzi w białym ubraniu, tak pisze Paweł do Koryntian, w 2 do Koryntian 11. Tam jest napisane, że szatan sam przybiera postać anioła światłości. I w tym momencie, gdy oblubienica będzie zabrana w górę, wtedy jego praca przeminęła. Wtedy nie ma już nic do oskarżania. Czas oskarżania przeminął wtedy. Wtedy jego czas przeminął. Wtedy musi na dół. Teraz chce tam jeszcze jakieś rzeczy robić. Przez drzwi nie może wejść, bo drzwiami jest Jezus Chrystus. Zgadza się? Jana, rozdział 10. Ale kto inną drogą wchodzi, ten jest mordercą i złodziejem. Czy się to zgadza? A więc przez drzwi nie może wejść. Ale on tam w górze się zna. I to wtedy jest tak daleko. I to słowo przyjacielu, to możecie przeczytać krótko przed ukrzyżowaniem. Tam mówi nasz Pan do Judasza, do którego wstąpił szatan. Powiedział mu: przyjacielu, co zamierzasz czynić, uczyń wkrótce. Nazywa go przyjacielem. I tutaj to samo słowo. Przyjacielu, jak mogłeś tutaj wejść? To jest twarda sztuka, chcę wam powiedzieć. Gdy on tam przychodzi w czasie Joba, przychodzi tam w górze i Pan pyta go, skąd przychodzisz? On mówi: ja chodziłem, wędrowałem po ziemi. I Pan go zapytał, czy widziałeś mego sługę Joba? On odpowiedział: tak, widziałem go, ale tam wszystko jest ogrodzone, opłocone. Nie mogłem z nim nic począć, ale widziałem go. A Bóg mówi: tak pobożnym jak Job żaden inny człowiek na ziemi nie jest. A szatan powiedział: pozostaw go w mej ręce, połóż go w mej ręce na pewien czas, zobaczymy, jak pobożnym będzie. I wiecie, że Bóg miał takie zaufanie w Jobie, że powiedział: proszę, masz go, ale jego duszy nie możesz dotknąć. Tak? Szatan może niejedno z nami postawić na głowie, ale naszej duszy nie może dotknąć. Tak, ta sprawa jest tutaj bardzo, bardzo łatwa, prosta. Oblubienica będzie zabrana w górę. Chrystus weźmie oblubienicę w górę, a szatan ze swoją całą armią spadnie w dół. Ilu szatan porwał w dół, tylu też Chrystus weźmie w górę, aby liczba się dopełniła na zawsze. Ten szatan będzie zrzucony w dół do ciemności, bo to będzie już odcinek czasu po zachwyceniu. I wiecie, co wtedy wszystko się jeszcze stanie i na ziemi w tym czasie będzie płacz i skrzytanie zębów. Nie chcemy tutaj teraz się dalej w tym zagłębiać, tylko po to, aby to miejsce Biblii, które było czytane, zmienić. Co jeszcze było do powiedzenia? Myślę, że teraz usiądę, bracie Rusty, z pewnością będziesz miał słowo na swym sercu. Tak, my jesteśmy z tym pytaniem, dlaczego Bóg, jeszcze nie skończyliśmy z tym pytaniem, dlaczego Bóg nic nie czyni. To pytanie może powinno być trochę inaczej postawione. Może to pytanie jest właściwe, tylko ta pozycja startowa nie. Przyjmijmy, że ludzie to słowo głoszą i wierzą. Wierzą w to, co głoszą, i także ci słuchacze. Wtedy Bóg jest zobowiązany odnośnie tych wierzących, aby na nich wypełnić swe słowo. Jeżeli jakiś ewangelista, obojętnie jakiego rodzaju, ja tego dożyłem, nawet w moim wcześniejszym czasie, gdy byłem młodszy, na przykład dożyłem, widziałem ewangelistki i słyszałem: pani taka i taka i wysokie obcasy w tych czerwonych butach, nie wiedziałbym, jakbym miał z tym iść na Boże Narodzenie, ale ona czyniła to w Wielkanoc. W każdym razie kazanie było potężne, wielu płakało, wielu było dotkniętych. Bóg ratował duszę, uzdrawiał, ale ta kobieta, która tam z przodu stała, nie była uprawniona do czynienia tego, co czyniła. Ale kto z nas chciał to osądzać? Ja powiem jeszcze raz, dusze były zbawiane, Bóg potwierdzał swe słowo i tam naprawdę wiele znaków i cudów się tam działo, ale ta cała sprawa, ja byłem także z innymi ewangelistami, z Tommy Hicksem swego czasu i kimkolwiek byli, Sorulo, Culpepper i Binyard, i niektórych z nich tłumaczyłem. To był czas, pewien czas i teraz znajduje się to także już w Niemczech, że ewangeliści, nazwę to, popadli w ten prąd amerykański i kontynuują tam to, co amerykańscy ewangeliści już przed 10, 20 czy 30 laty czynili, to z opóźnieniem tutaj teraz do nas dochodzi. Ale to nie jest naszym zadaniem, aby zajmować się tym. Dopiero wtedy, gdy będziemy zapytani, jak to jest do uporządkowania. My możemy te rzeczy tylko biblijnie uporządkować, a nie inaczej. Jeżeli wierzymy, że Bóg posłał swego proroka, mianowicie z tym ostatnim poselstwem go posłał, aby dokonać wywołania i przygotowania oblubienicy. I wtedy nie możemy wierzyć, że ludzie są prowadzeni przez Ducha Bożego, jeżeli odrzucają tego przez Boga posłanego proroka i to poselstwo, które on przyniósł, depczą nogami i jeszcze dalej idą i mówią, że on był bardzo dobry przez wiele lat, ale na końcu odpadł. Ja tą wypowiedź sam kilka razy słyszałem. Jakże mógłby Bóg zaprzeczyć samego siebie? Jak on mógłby tym ludziom darować potężną inspirację, może takie błogosławieństwo, którego moglibyśmy pozazdrościć? Jakże mogłoby to być? Jeżeli ci ludzie nawet nie rozpoznali tego ABC, nie rozpoznali tego czasu i godziny, w którym żyjemy, ani poselstwa, ani posłańca. Wręcz przeciwnie, to idzie z charyzmą i charyzmatyką i Duch Święty tutaj i Duch Zielonych Świąt tam. I gdy się za to dokładnie popatrzy, to nie jest fundamentalnym zwiastowaniem słowa. Są rzeczy przynoszone, z których można się cieszyć, co dotyczy zwiastowania Ewangelii. Z pewnością było wystarczająco powiedziane, aby ludzie mogli przyjść do wiary, ale powiem to tak, jak to teraz mi przychodzi, bez tego, żebym przedtem o tym rozmyślał. Gdyby Bóg między tymi ludźmi, co jest możliwym, gdyby miał takich, którzy są przeznaczeni do tego, aby oglądać chwałę Bożą i dożyć przygotowania, wtedy on będzie miał drogi i środki do tego, aby tych ludzi wyprowadzić i aby ich oświecić i do wszelkiej prawdy wprowadzić. Duch Święty prowadzi do wszelkiej prawdy, a prawda jest Słowem Bożym. I ja mówię wam, na końcu nikt nie doprowadzi mnie tam, gdzie mógłby powiedzieć, Chrystus jest tutaj, Chrystus jest tam. Będzie można nas doprowadzić tam, gdzie jest prawdziwe Słowo Boże. Bo na początku było Słowo i na końcu będzie Słowo. Wszystkie inne rzeczy przeminą. A więc nie tutaj i tam, ale tam, gdzie to Słowo jest. I teraz naturalnie to dodatkowe pytanie, które by każdy sędzia postawił. Jeżeli mamy to prawdziwe Słowo, dlaczego to i tutaj się nie dzieje? Przynajmniej tyle, ile tam się dzieje, gdzie nie ma tego prawdziwego Słowa. I to jest poważnym pytaniem. i nie chcę się przed tym wymykać. Temu pytaniu musimy się my wszyscy wspólnie postawić. Ja powiedziałem, moje zadanie widziałem w tym, widzę w tym, aż do tego momentu, aby ten zgromadzony pokarm rozdzielać. I gdy dzisiaj przyszła ta dostawa papieru, milion kartek, taka dostawa przyszła i ja widziałem, jak to było tam w stosach ustawione, wtedy się cieszyłem. To ukazało mi, ile znowu było wydrukowane i brat Borg i brat Siegfried wiedzą najlepiej, ile jest tutaj drukowanym. Wy może nie zawsze macie taki przegląd tego, co właściwie tu się dzieje. Mogłoby się stać, że dla niektórych przebiega tylko środa wieczór i może sobota wieczór i niedziela, a potem nic więcej, ale tu dzieje się więcej niż tylko te dni zgromadzeń. Dzieje się wiele. Kazania są tłumaczone, są drukowane i to w wielu językach. Ten chleb, ten pokarm jest rozdzielany. Kiedy ten moment nadejdzie, gdy Pan może powie, jest dosyć rozsiane, teraz ma być zebrane żniwo, na ten dzień czekam, tęskniej niż stróże na poranek. I czasami Panu już mówiłem, czuję się często jak w więzieniu, z którego chcę wyjść, uciec, chcę jakoś się wydostać. Pragnę tej wolności dzieci Bożych, wolności ducha i tego absolutnego pełnomocnictwa Bożego, które jest objawione w imieniu Jezusa Chrystusa. I pójdźmy jeszcze dalej tutaj. Jeżeli ci, którzy nawet nie rozpoznali tego imienia Jezus w jego boskim znaczeniu, którzy chrzczą w trzy tytuły i ja słyszałem to nawet na kasecie, gdyby ktoś mi opowiedział, to nie wierzyłbym w to. I mam jeszcze przyjaciół, którzy mi to podają, którzy tu i tam idą na jakieś inne zgromadzenia, co służy tylko ku informacji i do tego ma każde prawo. Ale ten jeden z tych wielkich namaszczonych powiedział, teraz zapraszamy Boską Trójcę, aby przyszła do naszego zgromadzenia. I po kolei zapraszam Syna, Ojca, zapraszam Syna i zapraszam Ducha Świętego. Tak, i wtedy może rozmyśla się znowu pomału. Nie, tak to się nie da. Ale ja teraz powrócę do mojego dodatkowego pytania. Jeżeli ludzie, którym to imię Jezus w tym boskim znaczeniu nie zostało im oznajmione i oni mają tak wiele tego, co mogą wykazać, co powinno być z nami, którzy tą moc tego imienia i znaczenie tego imienia ku zbawieniu, uzdrowieniu i ratunkowi rozpoznaliśmy. Czy to się zgadza, czy nie? Co powiedział Piotr wtedy, gdy pytano w mocy jakiego imienia to wszystko tam się stało, ten cud i tak dalej. I on powiedział, to niech będzie wam oznajmione mężowie Rady Wyższej, to stało się w mocy imienia Jezusa Chrystusa z Nazaretu. I wtedy oni im nakazali, aby w tym imieniu już nie było głoszone. Dlatego, że bali się o to, bali się, że będą się działy zbyt wielkie rzeczy. Tak to było. Czy to się zgadza, czy nie? Tak to było. Na początku, gdy to imię naszym braciom i siostrom przez ducha zostało objaśnione i objawione. I to samo musi za wszelką cenę na końcu się stać. Dlatego jest napisane, Ojcze, uwielbi Twoje imię. I wtedy przyszła ta odpowiedź. Ja go uwielbiłem. I znowu go uwielbię. A więc jeszcze raz to musi być. Musi być taki czas, w którym Pan swoje imię zbawienia, w którym jest ratunek, uzdrowienie, zbawienie, wszystko leży w tym objawione i w mocą tych swoich wyposaży, aby mogli godnie używać tego imienia, aby Boże Słowo było na nowo potwierdzone. Jeżeli ten wieczór niczego innego nie przyniósł, jak tylko to, że stało nam się to świadomym, że Bóg to chce i że On to uczyni i że potrzebujemy mieć tylko trochę cierpliwości. Ja szukam tej winy u mnie. Ja zawsze mówię, to zależy ode mnie, to jest przeze mnie. I są dwojakie odpowiedzi, ci, którzy po ludzku dobrze myślą i mówią, nie, to nie może zależeć od ciebie, ty czynisz więcej niż kto inny kiedykolwiek uczynił, a ci inni mówią, tak, to może być. I trzeci jeszcze mówią, ach, to zależy właśnie ode mnie. Te reakcje są różne, jakkolwiek to jest. My mamy tylko jedno jedyne zadanie, aby wierzyć, jak mówi Pismo, aby liczyć z tym, że Bóg wypełni swoje słowo i w żadnych okolicznościach nie chcę być zaliczony do tych, którzy zgodnie z Mateuszem 7:21 przyjść tego dnia i powiedzieć, Panie, czy nie czyniliśmy tego w Twoim imieniu? I tam potem jest wyliczane i wyliczane i wyliczane, co wszystko. A Pan mówi, nie znam Was. Wiecie dokładnie, gdybym był po raz pierwszy tutaj, wtedy może byście mnie przedtem nie widzieli. Jeżeli kogoś się widziało, wtedy poznało się go. Wtedy można powiedzieć, tak, ja znam go. Człowieka, którego spotkałem, tego poznałem, jego znam. Nie mogę powiedzieć, że go nie znam, ale Pan widzi tym ludziom, precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Nie znam was. Tak, czyniciele nieprawości. Grzech jest przestępstwem zakonu, wiecie, my to wiemy, pomimo to, że nie możemy w tym się zagłębić, ale spójrzcie, ci ludzie nie kłamali. Oni mówili, czy nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu, czy nie wypędzaliśmy demonów i nie czyniliśmy wielu cudów. On nie zaprzecza, to wszystko, to się zgadza, prorokowali, wszystko czynili. On mówi pomimo to, nigdy was nie znałem. I tutaj jesteśmy przy tym pytaniu, które dotyczy naszego czasu, aby rozróżniać, aby naprawdę rozróżniać. Nie iść według tego, co jest przed oczyma. Zachwycenie tu, w zachwyceniu tam. Ja już tu raz mówiłem, jeden z największych amerykańskich ewangelistów i on zrobił takie ujęcie czy film z taką sztuczką, z pewnym człowiekiem, który nie miał nóg od kolan, obu nóg i przez to, że kogoś znałem, kto go dobrze znał i słyszał go i on tam zrobił taki film z tą sztuczką. Ten człowiek jest pokazany bez nóg i ten ewangelista przychodzi i mówi, pyta go, jakiego wzrostu byłeś przed wypadkiem. I co on powiedział? Nie mam to już w pamięci. W każdym razie przyjmijmy, że powiedział, że 173 centymetry. On powiedział, dobrze, będziesz miał znowu 173 centymetry. Zamówimy spodnie na tą wielkość i krawiec to uszyje i tak dalej. Potem przychodzi ten człowiek z namaszczeniem, z wielkim namaszczeniem, naturalnie, z wielkim aleluja i ze wszystkim, co do tego należy, wkłada na tego człowieka ręce i on wypada tym innym, którzy go trzymali z rąk i staje na dwóch nogach i te spodnie przedtem zostały ubrane, one tak się tam chwiały i tak dalej. I nagle już się nic nie chwiało i tam stał ten człowiek w pełnym wzroście. I większość tam byli z południa Ameryki, tam jest wiele poruszenia, więcej niż na północy. I ta radość, to uwielbienie było tak wielkie, jak gdyby Mesjasz do Jeruzalem wchodził. Tak wielkie. I gdy ten człowiek został zapytany, dlaczego on świadomie oszukał, on powiedział, ja nie oszukuję, ja pomagam Bogu tylko, aby powstała wiara w tych ludziach, wiara w tą moc Bożą i w cuda Boże. Co możecie na to powiedzieć, prawda? Tego człowieka już kilka lat nie ma między nami, ale co tam wszystko jest czynione? Nie mogę się z tym pogodzić. To musi się zgadzać. Jeżeli zgadza się to ze Słowem Bożym, zgadza się to z Bogiem. Jeżeli się to nie zgadza ze Słowem, wtedy nie zgadza się to z Bogiem. Spójrzcie, to przez Pana wszystko właściwie zostało powiedziane, także w związku z tym już, w tym kazaniu na górze. Pan pozwala, aby Jego słońce świeciło ponad dobrymi i złymi. On spuszcza deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Ta pszenica i konkol otrzymują ten sam deszcz, żadnej różnicy. Ten sam duch pada podczas okresu czasu ducha na to samo, na wszelkie ciało. Ja wyleję mego ducha na wszelkie ciało, ale odpowiedź brzmi: po owocach ich rozpoznacie ich. Musi biblijny owoc wzejść, jeżeli ta rzecz była biblijną. I wtedy jeszcze jest to inne miejsce u Hebrajczyków 6, że ten deszcz, który spadł i którzy ludzie nie wykorzystali, to nic nie przyniosło, ale rola przyniosła ciernie i osty. I nawet gdy deszcz, który spada, nie może nic przywieźć do istnienia, chyba że to Boże nasienie słowa przedtem zostało zasiane i aby mogło być podlane, nawilżone i mogło wzejść do nowego życia. Jeżeli nie ma nasienia w tej glebie, wtedy może urwanie chmury być nad nami, a żniwa nie będzie. Żniwo będzie tylko tam, gdzie było rozsiane. I Pismo Święte mówi wyraźnie, co było zasiane, to także będziemy zbierać. A więc, jeżeli chcemy teraz oblubienicę jako żniwo przywieźć, i to jest nakazem tej godziny, wtedy musimy to słowo tej obietnicy, które jest przeznaczone dla oblubienicy, musimy to jej podać. Ona żyje przez to, to jest jej życie. Człowiek nie żyje chlebem samym, ale każdym jednym słowem, które pochodzi czy wyszło ze ust Bożych. My mamy te słowa obietnicy, mamy ducha obietnicy i jesteśmy dziećmi obietnicy. Galacjan 4, 27. To już kilka razy tu czytaliśmy. A więc my idziemy w wierze nadal, dalej. My uczyniliśmy i dalej będziemy czynić, co potrafimy. I gdy my wszystko uczyniliśmy, co Pan od nas zażądał, wtedy ciągle jeszcze szczerze będziemy mogli powiedzieć, nie byliśmy niczym więcej niż niepotrzebnymi sługami, bo nawet do tego, żeby coś czynić, musi darować Bóg łaski. Sami z siebie nie bylibyśmy w ogóle w stanie, bylibyśmy niezdolnymi, a więc gdy On daruje łaskę, aby coś mogło być uczynione, niechby to tak było, jak to czynimy, według Jego słowa. O Noem jest napisane. On uczynił tak, jak Bóg mu nakazał. Bóg dał te rozmiary. Bóg dał to wyposażenie. Wszystko dokładnie powiedział, jak ma być budowane. I On to tak uczynił. O Mojżeszu jest napisane. I On uczynił wszystko tak, jak Jemu na Górze Świętej zostało ukazane. O Eliaszu jest napisane. I On czynił zgodnie ze Słowem Pana. Co my mamy czynić? Czy mamy się przyłączyć do jakiejś rzeczy? I ktoś będzie później biegał, może Bóg jest tam na północy, południu, jutro na południe i tak dalej. Może jest Bóg tam. Nie, to się nie da. Bóg jest tam, gdzie jest Jego Słowo. I to była książka, którą czytałem w młodości, ale tam jest napisane: zawołaj mnie, a będę za tobą szedł, pójdę za tobą. Kilka ładnych wypowiedzi tam jest. Powinni to czytać młodzi ludzie, ale tak to jest i z nami w tym duchowym. Gdy Pan nas powołał, wtedy nie możemy inaczej niż za Nim iść. I co jest napisane w tłumaczeniu Lutra? Twoje imię jest jak wylana maść, dlatego miłują Cię panny. Czy czytaliście to słowo już w Biblii? O tak, tam to jest napisane. To nie jest w księdze Nikodema czy apokryfach jakichś. To jest w Waszej Biblii napisane. Tak jest. Twoje imię jest jak wylana maść, dlatego miłują Cię panny. Te mądre więcej niż te głupie. Amen. Wszystko jest napisane. Chcemy iść tą drogą dalej, ale jedno powinienem był jeszcze może powiedzieć, aby wszyscy wiedzieli, że my na tym miejscu jesteśmy otwarci na wszystko i gdyby Bóg to tak poprowadził, że przyszedłby tu taki ewangelista, który ma wielki sukces w modlitwie za chorych, czy myślicie, że ja bałbym się pozwolić mu tu głosić? Wcale nie. Ale abyśmy wszyscy mogli wyrobić sobie zdanie o tym. I ja wierzę, że my mielibyśmy większą szansę innych przekonać o prawdzie, niż żeby ta przeciwna strona zdołała nas przekonać o jej sprawie. Tego się nie boją. I jakby żaden człowiek nie myślał, że my jakiś monopol tutaj czynimy. Nie, jeżeli Bóg ma gdzieś jakiegoś ewangelistę specjalnie takiego, który stał się znany przez swój wielki namiot w Afryce, w południowej Afryce i potem w Zambii i gdzie to jeszcze było, że rzeczywiście ludzie dziesiątkami tysięcy tam się zgromadzali i między tą kolorową ludnością, tak to dzisiaj jest. Jeżeli jakiś Europejczyk przychodzi, zwiastuje słowo, jest mówione, ślepi otrzymują wzrok, chromi chodzą i tak dalej, to są artykuły na całe strony gazet i całymi dniami. To staje się w mieście rozmową i w kraju i masy się zgromadzają, masy przychodzą i gdy jest potem jakieś, jest tam filmowane, wtedy Europejczycy się dziwią. Europejczycy, którzy znają zgromadzenie tutaj 30, 40, 50, tu 100 zgromadzonych. I gdy nagle tylko cała masa tam jest, dziesiątki albo setki tysięcy, wtedy mówią, o, dlaczego? Dlaczego tutaj tak to nie może być? Wtedy ja mówię, zaproście tego wielkiego ewangelistę, który tam miał 100 tysięcy. Zaproście go, my tu postawimy tutaj salę do dyspozycji, zapłacimy też ogłoszenia pod tym jednym warunkiem, że na tym miejscu nie będzie mówione o pieniądzach, niektóre warunki postawimy. Nie to, co dotyczy zwiastowania, głoszenia, to tam może głosić, co chce. Tylko chcemy, aby sprawa Chrystusa nie popadła w zniesławienie. Na tym miejscu aż do końca ma panować honorowość i prawdziwość. Człowiek, który ma wiarę, że Bóg uzdrawia chorych, nie potrzebuje żebrać i pytać, kto da 100 marek, kto da 500, kto da 1000, 10 tysięcy, 100 tysięcy. To nie jest potrzebnym. To nie jest biblijnym. Człowiek, który został postanowiony, czy jest postanowiony przez Boga, może wierzyć, że Bóg poruszy serca ludzkie i że tyle pieniędzy, ile jest potrzebne, tam przypadnie. Musiałem pewnemu bratu napisać, ja przyjadę, ale tylko pod tym warunkiem, gdy w mojej obecności nie będzie żebrane o pieniądze. To się nie da. Albo jesteśmy Bileamami i mamy tam jakieś pociągnięcie, albo tym nie jesteśmy. To się absolutnie nie da. W Biblii jest napisane, że ludzie swoje rzeczy sprzedawali, swoje majątki i co mieli zanadto, przynosili tą cenę do stóp apostołów. Ale ani raz nie czytam, żeby apostoł gdzieś poszedł i tam gdzieś, aby pieniądze zbierać. Nie, i jeszcze raz nie. Jeżeli biblijnie, to wtedy całkowicie biblijnie w zwiastowaniu, w uczynkach i we wszystkim. Czy jesteście za tym? Tak. Wszystko Bogu pozostawimy, a On to poprowadzi. Uwielbione niech będzie Jego święte imię. Amen. Teraz powstaniemy i wspólnie będziemy się modlić, dlatego że czas bardzo szybko przeminął. Ojcze Niebieski, z całego serca dziękujemy Tobie za Twoje drogie i święte słowo. Dziękujemy Tobie za prawdę, jasność, którą nam darowałeś, za światło, które w ciemności świeci. Dziękujemy Tobie za każde objawienie, każdą jasność, którą Ty darowałeś, o Panie. I teraz mamy jedną prośbę. Weź wszystko od nas, co stoi nam i Tobie w drodze, abyś Ty mógł Twoje słowo, tak jak w czasie apostołów, potwierdzić przez towarzyszące znaki i cuda, abyś Ty mógł działać tak, jak wtedy działałeś. O Boże, my czekamy na to i dziękujemy Tobie za to, że Ty to uczynisz, jak już było to zmienione. Uwielbij Twoje imię jeszcze raz i nie pozwól, abyśmy byli zawstydzeni. My nie biegaliśmy gdzieś za bożkami, ale poszliśmy za Tobą, żywym Bogiem. Ciebie usłuchaliśmy, Tobie wierzymy, Tobie ufamy. Panie, pobłogosław nas w każdym zakresie, we wszelki sposób, aby odnowienie w Twoim zboże było dokonane według boskiego wyroku. Ja znowu wszystko odnowię. Panie, dziękujemy Tobie za to i tak jak Twój prorok powiedział, jeżeli jakaś obietnica istnieje i zostaliśmy nieprawnie okradzeni, ale prawnie stawiamy to żądanie, wtedy możemy to wymusić w wierze. W imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu niech się to stanie. Aby ta droga była utorowana Panu i Jego ludowi wszelka przeszkoda usunięta z drogi. Panie, daruj Twym sługom siły, aby zwiastowali Twe słowo swobodnie, odważnie. Daruj nam wszystkim tej łaski, abyśmy oczekiwali tego, że Ty to potwierdzisz, że Ty czynisz, co w kazaniu zostało głoszone, że Ty zbawiasz, uzdrawiasz i chrzcisz duchem i ogniem. Daj nam, abyśmy dożyli wkrótce biblijnych zgromadzeń. Zauważamy, że przybliża się to wszystko do końca. Bądź z nami, bo nastał wieczór. Bądź z nami. Łam nam chleb. Panie, trzymaj tą wieczerzę z nami i pobłogosław nas wszystkich. Pobłogosław także tych, którzy wspominają na nas w swoich modlitwach. Wspomnij na wszystkich, którzy są w potrzebach. Wspomnij na wszystkie prośby i modlitwy. Wszystko Tobie przynosimy, Panie Wszechmogący Boże. Ty sam miej Twoją drogę z Twoim ludem. My na tym miejscu stoimy Tobie do dyspozycji. Powierzamy Tobie to miejsce, aby Twoje imię w taki sposób, jak nigdy przedtem było uwielbione. Wyższe ponad wszelkie zwątpienie. Ty jesteś godzien, Ty jesteś godzien Tobie chwała i uwielbienie na wieki. Amen.